Czy przestaniemy grać w nowe gry? Zapraszam do analizy raportu newsu z Okiem Deva. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva, serwis newsu agregujący olbrzymie ilości danych rynkowych o technologii i grach, wypuścił najnowszy raport dotyczący rynku pecetowego i konsolowego. Przejdźmy zatem do omówienia tejże publikacji. W nadchodzących latach rynek na PC i konsole będzie charakteryzował się umiarkowanym wzrostem. W 2023 roku przychody wzrosły o 2,6% w ujęciu rocznym, osiągając 93,5 miliarda dolarów. Pamiętajcie, to jest tylko rynek PC i konsole i to jest dosłownie połowa rynku, więc pomnóżcie sobie to razy dwa, bo druga cała część to są mobile. A największy wkład w ten wzrost miały komputery PC. W przyszłości głównym motorem wzrostu rynku będą jednak gry konsolowe. Gracze spędzają ogólnie mniej czasu na graniu. Średni kwartalny czas gry zmniejszył się o 26% od szczytu w pierwszym kwartale 2021 roku. Wiadomo, pandemia, ludzie siedzieli po prostu w domu, musieli się czymś zająć. I faktycznie, tak jak wielu deweloperów w różnych działkach wykazywało w pewnych, powiedzmy, gatunkach gier wzrost o 30%, to teraz mamy po prostu spadek w drugą stronę. Nie dokładnie ten sam oczywiście, ale wciąż no, mamy tutaj po prostu efekt tego, że ludzie wyszli z domów i zajęli się tymi przyjemnościami, które do tej pory robili, a już nie musieli po prostu siedzieć w domu. Gry, które są na rynku od 6 lub więcej lat, zdobywają teraz ponad połowę całkowitego czasu gry i właśnie to jest ciekawe, że nie gramy aż tak dużo w te nowe tytuły, tylko często wracamy do tych, które właśnie już mają swoje lata. Konkurencja o czas i wydatki graczy jest zacięta, a mniejsza liczba czołowych wydawców zgarnia coraz większy udział w zaangażowaniu i przychodach, czyli tutaj zasada Pareto, tak? Czyli większość czasu czy większość zasobów ma mniejszość jednostek. I jednak wciąż istnieją możliwości, ponieważ bariery pomiędzy grami na PC, konsolami i urządzeniami mobilnymi zacierają się, no bo fakt jest taki, że no, platformy mobilne, tak, telefony są coraz mocniejsze, więc nie trzeba aż tak bardzo przycinać niektórych rzeczy, tak jak było to niegdyś konieczne. Tak samo no, w końcu od już poprzedniej generacji architektura PC-tów i konsol bardzo mocno się zbliżyła na zasadzie, że konsole no, posiadają po prostu mniej wycudowane procesory, dzięki czemu też łatwiej się po prostu niektóre rzeczy programuje. Dużo bibliotek jest wspólnych, więc tym samym, zwłaszcza tutaj w kwestii PC-tów i konsol Microsoftu, więc tym samym niektóre rzeczy konstrukcyjnie są prostsze i tym samym łatwiej się je tworzy, więc tutaj są kolejne te bariery zacierane. Poza tym no, mamy chociażby Xbox Game Pass, który jednocześnie tyczy się i PC-tów i konsol. Także no wiecie, to wszystko mimo wszystko się właśnie składa do pewnego uwspólnienia. Kilka przełomowych tytułów z ostatnich lat ma wspólne czynniki sukcesu, które inni mogą naśladować i wzrost liczby graczy jest również bardziej obiecujący na rynkach wschodzących w porównaniu z dojrzałymi. Przychody z gier na peceta i konsole wzrosły o 2,6% w ujęciu rocznym, osiągając 93,5 miliarda dolarów, tak jak mówiłem. Największy wkład w ten wzrost miał segment pecetowy. Patrząc na wydatki według typu transakcji, zakupy gier premium stanowiły 56% przychodów na peceta i 57% przychodów na konsolach w 2023 roku. Czyli no, po prostu kupowanie bezpośrednio gier, a nie tylko stricte dodatków. Tutaj się nie rozróżnia pomiędzy pudełkami a sprzedażą elektroniczną, no ale po prostu same gry, jeżeli się kupuje, no to tutaj tak to się plasuje. Natomiast na przykład w przypadku gier mobilnych, większość gier mobilnych jednak jest za darmo do pobrania, ale tam z kolei wszystko się zarabia dodatkami albo wyłączeniem reklam na przykład, więc to już nie jest tak zwany segment premium. Zresztą segment premium na platformach mobilnych istnieje, ale jest coraz mniejszy, no bo ludzie jednak wolą, już się przyzwyczaili może do tego, że się gra za darmo w niepełną wersję gry, a potem się najwyżej dopłaca, żeby sobie odblokować resztę. Oczekuje się, że rynek nadal będzie rósł, ale w tempie poniżej lat sprzed pandemii, co jest naturalne. Do 2026 roku przychody z gier na PC-ty i konsole osiągną 107,6 miliarda dolarów i prawdopodobnie w 2025 przekroczymy magiczne 200 miliardów dolarów całej branży growej, czyli właśnie doliczając mobile, co oznacza wzrost o 14,1 miliarda dolarów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Głównym motorem będzie rozszerzająca się baza zainstalowanych konsol i oczekiwanie na nowy sprzęt Nintendo. Jednak wzrost liczby nowych graczy znacznie zwolni w porównaniu z okresem 2018-2021, bo faktycznie te lata były naprawdę bardzo dobre dla gier. I w latach 2023-2026 prognozuje się, że baza graczy na PC będzie rosła w skromnym tempie 1,6%, a na konsolach około 3%, co utrudni grom zwiększenie bazy graczy, zwłaszcza na dojrzałych rynkach. Patrząc na 10 najlepszych gier według miesięcznie aktywnych użytkowników na PC-ty, PlayStation i Xboxa, średni wiek tytułu wynosi ponad 7 lat, czyli po prostu gramy głównie w stare gry. Co mnie trochę nie dziwi, patrząc na to, że nowe gry mają dużo mikrotransakcji, jakieś agresywne po prostu sposoby wyciągania pieniędzy, a te starsze tego nie mają, więc tym samym dużo osób po prostu nie chce się babrać w tych nowych powiedzmy formach monetyzacyjnych. Poza tym starsze gry po prostu są znacznie tańsze, a jednak cena jest dużym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe. Nintendo Switch wyróżnia się ze średnim wiekiem najlepszej gry wynoszącym 3,9 roku. Większość najlepszych gier należy do czterech głównych kategorii. Platform takich jak Roblox, corocznych franczyz takich jak FIFA, czy też pewnie Call of Duty, konkurencyjnych gier wieloosobowych i sandboxów. Nowe gry muszą liczyć się z faktem, że Fortnite i Roblox stale dostarczają nowe treści generowane przez użytkowników, więc tym samym ta piaskownica się tam powiększa. Gracze nie tylko spędzają mniej czasu na graniu, ale starsze gry zdobywają większy kawałek tortu. Gry, które mają 6 lub więcej lat, odpowiadały za ponad 60% całkowitego czasu gry zarówno w 2022, jak i 2023 roku. 5 najczęściej ogrywanych tytułów, czyli wszystkie, które mają 6 lub więcej lat, zdobyło oszałamiające 27% wszystkich godzin gry w 2023. Obejmuje to takie gry jak Fortnite, Minecraft, Grand Theft Auto 5, Roblox i League of Legends. No, tym samym głównie to są gry kompetytywne, takie olbrzymie piaskownice, no bo tutaj GTA no to ma ten moduł online, w którym po prostu ludzie szaleją, więc tym samym gra usługa po prostu tutaj króluje, bądź też właśnie kreatywna piaskownica. Trendy nie sprzyjają właśnie nowym grom. Spośród czasu gry, który przypadł na tytuły wydane w ciągu ostatnich 2 lat, dominowały coroczne serie. No ale właśnie, to jest ta rzecz, tylko tutaj dokończę jeszcze, zdobywając 60% udziału całościowego rynku, około 15% całkowitego czasu gry. Pozostawia to około 8% całkowitego czasu gry, który przypadł na nowe gry spoza corocznych serii. I teraz jasne, świadomy gracz, czy taki, który lubi różnorodność, może się o to wpieniać. I to jest naturalne, ja też się w sumie trochę dziwię, że to aż tak wygląda. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z jednego. Świadomy gracz to nie jest rynek. Ja nie jestem rynkiem, w sensie moje zdanie, moje gusta nie odzorowują całego rynku. I jeżeli jesteście świadomymi graczami, którzy grają w, powiedzmy, nowe gry, nie mówię od razu, że na premierę, ale że lubią różnorodność i grają więcej niż, powiedzmy, jedną grę na kwartał, to już nie jesteście rynkiem, w sensie nie jesteście tą większością, na której biznes zarabia pieniądze, więc na czym cała branża zarabia, tak po prostu świadomy gracz to nie jest większość. Większość to są właśnie ludzie grający w jedną grę całe życie, to tak przesadzając całe życie, ale grający dosłownie masę czasu spędzający w, nie wiem, Lola, czy właśnie w Grand Theft Auto, czy w Minecrafta i tak dalej, wydającym tam setki, czasami tysiące dolarów, albo kupujący sobie FIFA co roku, albo Call of Duty co roku, już z przyzwyczajenia. I często nawet, jeżeli się zbierze z kolei dane o tym, jak wygląda zróżnicowanie biblioteki graczy, to jest bardzo duży segment rynku, możecie w to nie wierzyć, ale tak to niestety wygląda, którzy dosłownie mają PlayStation i co roku kupują tylko FIFA i Call of Duty i to jest tyle. Nic więcej, absolutnie nic więcej. Może się wydawać dziwne, ale tak jest. Więc tym samym, mimo że chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, to trzeba się z tym pogodzić, że tak właśnie wygląda rynek. Patrząc na ten 8% udział czasu gry dla nowych tytułów, tutaj widać właśnie tą dalszą koncentrację. 90% tego czasu dla nowych gier przypadło dla 48 przełomowych hitów, z których prawie wszystkie były grami typu live service, z czego tutaj trzeba też przyjąć odpowiednią definicję. To nie jest game as a service, czyli to nie jest gra usługa stricte, tylko to jest gra, w której po premierze są sprzedawane dodatki, jakieś niekoniecznie też mikrotransakcje, ale ona jest po prostu rozwijana w czasie. Na przykład live service game to jest Assassin's Creed Valhalla, gdzie nie płacimy abonamentu jak w grze usłudze, ale po prostu te rzeczy tam są dodawane w season passach, powiedzmy na przykład. To jest też live service game, przynajmniej według tego całego raportu, dlatego też staram się to zaznaczyć. Pozostałe ponad 1400 tytułów musiało podzielić się dosłownie 10% z tych 8% resztek, więc tym samym jeżeli mówi się o trafieniu do jakiejś grupy graczy, to z tych setek milionów, powiedzmy, graczy, ludzie walczą aktualnie o może 10, 20, może 30 milionów sztuk. To jest max i to jest dostępne tylko i absolutnie dla tych największych, i to gier usług. Natomiast przeciętnie ludzie tworzący zróżnicowaną grę single playerową, jeżeli im się poszczęści, to może dobiją do 5 do 10 milionów i to jest już absolutna topka. Dlatego też na przykład Square Enix tak bardzo wybijał w pewnym czasie niektóre swoje franczyzy, no bo oni liczyli właśnie na taki przedział, powiedzmy, 10-20 milionów graczy, a tak naprawdę trafiają do, powiedzmy, 1, 2, może 5 milionów i to jest dla nich za mało, bo faktycznie biznesowo może im się to nie opłacać, ale niestety tak wygląda rynek. Także to i tak jest, powiedzmy, dużo dla takiego zwykłego, szarego człowieka, natomiast dla właśnie wielkiej korporacji, która inwestuje dziesiątki, setki milionów, taka stopa zwrotu jest niezadowalająca, więc tym samym tak mały rynek wpływa też na to, co się opłaca, a co nie. Dlatego też właśnie skąd te decyzje o grach usługach. Patrząc na te statystyki, jakiś biznesmen sobie pomyśli, który decyduje, powiedzmy, gdzieś tam w górze u wydawcy na przykład, czy jakie gry robimy w tym roku, czy z jakimi produkcjami ruszamy, to dobra, czyli możemy zainwestować $50 milionów w grę single playerową, która maksymalnie trafi, powiedzmy, do 5 milionów graczy, bo taka, tak duża jest maksymalnie grupa docelowa, w którą strzelimy, albo przeznaczymy te pieniądze na grę usługę i być może dotrzemy do 30 milionów graczy. Więc tym samym niestety tak to wygląda, tylko że przebicie się właśnie do tej większej liczby graczy przez gry typu live service czy game as a service, to nie jest też takie proste. Więc tym samym właśnie wielkie inwestycje w gry single playerowe tym bardziej się coraz mniej opłacają. Ale to też, jak zauważycie już z innych materiałów, powoli samo przez się po prostu wychodzi. Podsumowując, chociaż wciąż istnieją możliwości, dane przedstawiają konkurencyjny krajobraz, w którym czas gry i przychody są w dużym stopniu konsolidowane w długo działających hitach i corocznych franczyzach właśnie typu live service. Nowe tytuły będą musiały być szczególnie strategiczne i dobrze wykonane, aby wyrobić sobie zróżnicowaną publikę właśnie w tym roku i kolejnych latach. Znalezienie wzrostu prawdopodobnie będzie wymagało zwrócenia się w stronę nowych platform, nowych rynków, dokładnego przestudiowania czynników sukcesu najnowszych przełomowych gier. Bo jeżeli sobie zobaczycie, jaki jest na przykład, jak wyglądał sukces Palworld, gry, która miała bardzo mikry budżet, bardzo mały zespół, a jednocześnie potrafiła się przebić do kilkunastu milionów ludzi, tylko że straciła tych ludzi dlatego, bo nie była w stanie nadrobić z kontentem, to tym samym gdzieś ten przepis, powiedzmy, na sukces jest, może nie jest taki do końca jasny, ale można jakoś gdzieś wymanewrować, żeby jednak trafić w ten rynek. Natomiast nie jest to łatwe, jest to drogie, wymaga dużego zaangażowania. Tym samym no po prostu biznes z roku na rok jest coraz trudniejszy. Też trzeba pamiętać, słowa już zapomniałem jakiego prezesa, ale chyba właśnie Sony albo Microsoftu, że oni nie konkurują z innymi platformami gier. Oni konkurują z Netflixem, Amazonem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, bo teraz siła, powiedzmy, tam gdzie, siła rynkowa, tam gdzie można zrobić najwięcej, to jest tam, gdzie zaangażuje się najbardziej gracze, ale zaangażowanie wymaga czasu. Tym samym walczymy po prostu jako branża z innymi gałęziami przemysłu rozrywkowego, która też zbiera ten czas, czyli właśnie chociażby streamingi, podcasty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście całe szczęście jest jeszcze ten segment, w którym możemy grać i jednocześnie słuchać podcastu, ale już ciężko gra się i jednocześnie ogląda serial na Amazonie czy Netflixie. Tym samym cały czas wszystko się rozbija o czas, o zaangażowanie, o wciągnięcie gracza, tak żeby pozornie nie wydawał tak dużo pieniędzy, a jednocześnie z czasem z niego te pieniądze dojść właśnie przez jakieś mikrotransakcje i season passy. Natomiast no, coraz gorzej będzie tym dużym tytułom, które nie przebiją się przez duże kampanie marketingowe i tak dalej. Stąd też właśnie, tak jak mówiłem w poprzednich materiałach, zwrócenie się w te mniejsze gry, dlatego bo te duże są często dla ludzi za duże, odpychają po prostu wizja konieczności spędzenia 30, 40, 60 godzin nad danym tytułem większość graczy, które są właśnie rynkiem, kompletnie odrzuca. Więc tym samym właśnie produkowanie mniejszych gier, takie, które są tańsze w produkcji, takie, które szybciej się robi, można łatwiej zaadaptować, to jest właśnie ten kierunek prawdopodobnie, który będzie tym rozwiązaniem na właśnie te bolączki rynku, bo dzięki temu nie oczekuje się, że gra będzie musiała sprzedać 10, 20, 50 milionów sztuk, tylko wystarczy, żeby zarobiła na siebie, żeby sprzedała milion, żeby sprzedała dwa. Więc po prostu łatwiej jest w ten sposób zarobić. Jestem tylko ciekaw, czy tą ścieżką podążą tylko i wyłącznie właśnie nowo założone studia, które się oddzieliły kiedyś od większych, plus indyki, czy faktycznie na przykład duże firmy, tak jak już było to w przypadku Dave the Diver i Mint Rocket, które po prostu w ramach wielkiego konsorcjum południowo-koreańskiego tworzącego MMO wydzieliło sobie zespół, który zrobił takiego para indyka. Czy takich gier będzie więcej właśnie, żeby przynajmniej przetestować, czy ma takie wydawnictwo sens. W przypadku na przykład ostatniego Prince of Persia nie do końca to siadło. Więc być może faktycznie analizy rynkowe pokażą, że dużym firmom nie opłaca się pochylić nad takimi tytułami, ale z drugiej strony widać, że ta licencja została wydana dalej i twórcy Dead Cells teraz zajmują się właśnie taką metroidwanią, o czym też będzie w kolejnym odcinku Okiem Dewa w ramach niecodziennika. Tak więc rynek jest ciekawy, dalej rozwija się, nie rozwija się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Ludzie grają w stare gry i czemu grają w stare gry? No między innymi dlatego, że to są gry krótsze, prostsze, nie przeszyte strasznie mikrotransakcjami i przede wszystkim tańsze. Więc tym samym też jest, jak zauważyliście, działanie z drugiej strony, że często te gry wymagają podpięcia do internetu i za jakiś czas po prostu ten dostęp się wyłącza, tym samym uniemożliwiając granie w stare gry, w czym też swego czasu już była akcja pewnego youtubera, który właśnie chce wymusić na wydawcach jednak możliwość grania w stare gry. Zauważcie tutaj, że mamy takie trochę dwa różne obozy, czy konflikt interesów i chyba jedynym wyjściem na to, żeby tutaj było na to rozwiązanie, to wydaje mi się, że wydawcy musieliby się pogodzić z mniejszymi dochodami, a to nigdy nie nadejdzie. Także, bo musieliby właśnie faktycznie pozwolić graczom, którzy chcą grać w stare gry, więc tym samym nie graliby w nowe, przestać wyciągać pieniądze przez mikrotransakcje i dziwne akcje, bo zobaczcie, jak wygląda teraz wycena nowego Star Wars Outlaws, to jest jakiś po prostu zbrodnia już. Więc tym samym, patrząc na takie akcje, duża część rynku się zniechęca i tym samym no, nie rozwie się tak, jakby mogła, ale jednocześnie no, wydawcy sobie wszystko rekompensują tymi wyższymi cenami. Więc no, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ale zobaczymy, jak tutaj rynek zweryfikuje te wszystkie tezy i założenia. No na pewno jest jedna rzecz, na którą wy gracze macie wpływ i o tym musicie pamiętać. Głosujecie portfelami, a w zasadzie większość głosuje portfelami. Więc tym samym, jeżeli nie chcecie jakichś zjawisk w branży, a można na nie wpływać właśnie kupując je bądź nie, no to pamiętajcie, że nie kupujcie. Nie chcecie mieć wersji wczesnych dostępów płatnych, tak? No to nie kupujcie gier właśnie wcześniej, tak? Nie dopłacajcie za ten wcześniejszy dostęp. No bo tak jak już przytoczę ten jeden przykład jeszcze raz, pamiętajcie, że w momencie, kiedy Starfield oferował 5 dni wcześniej dostęp do gry, kosztowało to $30, to 2 miliony osób kupiło to. Więc tym samym Bethesda ma sygnał, no to mamy $60 milionów za darmo, to czego byśmy nie mieli tego zrobić drugi raz, a inni wtedy patrzą, ej, ludzie dopłacają za to, żeby zagrać w niedokończoną grę, jeszcze bardziej niedokończoną grę, bo pamiętajcie, że zazwyczaj te gry jeszcze nie mają day one patcha. Więc sami na siebie skręcacie tego bata. Tym samym pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie widzieć jakichś zjawisk w branży, po prostu nie dokładajcie do nich pieniędzy. W tym całym, mimo wszystko, rozgardiaszu branżowym, jedna rzecz jest pewna i tak widzę to, i to paru recenzentów, paru youtuberów też to zauważało, cierpliwy gracz wygrywa. Czyli jeżeli nie macie potrzeby, jeżeli nie poddacie się FOMO i nie gracie w tytuł od razu na premierę, tylko poczekacie na przykład, żeby został odpowiednio spatchowany, wygracie tym, że macie lepszą grę, kiedy zaczynacie z nią wchodzić w interakcję. Jeżeli na przykład gracie na PC-cie i wytrzymacie ten, powiedzmy, rok, to a chcecie zagrać jakąś grę, która wyszła na PlayStation, prawdopodobnie ona nadejdzie prędzej czy później, więc tym samym poczekacie, dostaniecie wersję kompletną z jeszcze ładniejszą grafiką i tak dalej. Więc tak mówię, cierpliwy gracz po prostu zawsze wygrywa. Więc bądźcie cierpliwi, ale też grajcie w nowe gry. I to wszystko w tym wydaniu specjalnym niecodziennika. Materiał źródłowy znajdziecie w opisie, lajkujcie, subujcie, udostępniajcie i wspierajcie kanał, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Przekażcie miłość dla Łukasza i Izy, którzy tutaj dokładają swoje cegiełki w zakresie montażu i grafiki. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Dewa.